Ta miłość przenika. To słowo też znaczy, że ogarnia nas, nagli, zniewala. Miłość Chrystusa przenika. Dlatego, że ta miłość jest taką miłością, jakiej ten świat nie zna i nigdzie indziej na tym świecie takiej miłości nie znajdziemy. Miłość Chrystusa. Dlaczego jest ona w pewien sposób niepojęta? Dlatego, że to się w głowie ludzkiej nie mieści, że ktoś może aż tak daleko się posunąć w miłości, żeby umrzeć za grzeszników. W innym miejscu apostoł Paweł powie, że może za dobrego człowieka jeszcze się znajdzie ktoś, kto by chciał umrzeć. Znamy przykłady, że rodzic potrafi oddać życie za swoje dziecko. Żołnierz oddaje życie za swoją ojczyznę, za swoją rodzinę również. Ale za grzesznika? Za złego, zepsutego człowieka, który jest mi wrogiem? Bo z perspektywy Bożej przez grzechy odwróciliśmy się od Boga. Za kogoś takiego umrzeć? Za tych, którzy przeciwko mnie się obrócili? Ależ właśnie tak. Apostoł Paweł powie, że Bóg daje dowód swojej miłości właśnie przez to, że umarł za nas grzeszników, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Więc to jest miłość niepojęta, miłość, która tak po ludzku nam często się nie mieści po prostu w głowie. Ale że aż tak? Że aż tak można kochać? Że aż tak daleko można się posunąć? Na tak wiele się zdobyć? Dla Ciebie i dla mnie. Dla Ciebie i dla mnie. I ta miłość przenika, ona ogarnia, bo kiedy człowiek sobie zda sprawę z tego, jaka to jest miłość, to ona przenika w takie części ciebie, w najgłębsze zakamarki serca, gdzie nikt inny ani nic innego nie jest w stanie dotrzeć. Przenika przez wszystkie myśli, przenika wręcz przez każdą komórkę naszego ciała. Miłość Chrystusa, że tak bardzo jestem kochany. Pewnego dnia David Wilkerson, taka bardzo znana postać, która w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęła działalność wśród gangów narkotykowych, młodzieżowych w Nowym Jorku. I Nicky Cruz, historię tę mamy zawartą w Nicky Cruz opowiada oraz w Krzyż i sztylet, bardzo znane bestsellerowe powieści, na których podstawie został też nakręcony film. Nicky Cruz był młodym szefem gangów Nowego Jorku, bardzo brutalnych gangów. I kiedy się spotkał David Wilkerson, pastor David Wilkerson, spotkał się z Nickim Cruzem i zaczął mu mówić o tym, że Bóg go kocha. To ten się wściekł na Davida Wilkersona. I David wtedy powiedział mu takie słowa. Choćbyś mnie zabił i pokroiłbyś mnie na 1000 kawałków, to i tak każdy z nich będzie mówić ci, że Bóg ciebie kocha. Nicky Cruz odszedł. Ale te słowa zostały w nim. On nie mógł spać, bo te słowa wierciły jakby jego serce, przenikały jego, ta miłość Chrystusowa zaczęła przenikać całe jego jestestwo. Choćbyś mnie zabił, pokroił na 1000 kawałków, to i tak każdy z nich będzie ci mówić, że Bóg ciebie kocha. Chłopak się nawrócił i stał się wielkim świadectwem. Jeśli ktoś nie zna tej historii, zachęcam, żeby poznać, bo jest naprawdę niesamowita. Więc miłość Chrystusowa przenika nas, ale kogo przenika, dalej czytamy. Którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich. Stwierdziliśmy, czyli doszliśmy do przekonania, zdaliśmy sobie sprawę, zbadaliśmy temat, uznaliśmy to i poznaliśmy to, że tak się rzeczy mają. Że ta sprawa tak wygląda. Że jest taka miłość w świecie, który może do tej pory jeszcze nie poznaliśmy. Ale jest taka miłość, która posunęła się tak dalece i jest gotowa przeniknąć ciebie, o ile będziesz gotowy również stwierdzić, czy zbadać temat i sprawdzić, czy rzeczy rzeczywiście tak się mają. Czy taka jest prawda? Kto dojdzie do tego wniosku i tego przekonania, to ta miłość zaczyna w nim działać, przenikać do jego życia, naszego jestestwa i stwierdzamy, co następuje. Że jeden umarł za wszystkich. Jeden umarł za wszystkich. Ja pamiętam to powiedzenie jako młody chłopak, który uwielbiał filmy typu Trzej Muszkieterowie i D'Artagnan. Tam pojawiło się to stwierdzenie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale teraz już wiem, że tak naprawdę zaczęło się to od Jezusa. i że mamy to w Biblii. Jeden umarł za wszystkich. Dlaczego jeden? Dlatego, że on jest jedyny w swoim rodzaju i tylko jeden, jedyny na, w całym świecie mógł umrzeć za wszystkich. Jak wspomniałem, dzisiaj też mamy takie przykłady ludzi, którzy potrafią umrzeć za swoje dzieci, czy dzisiaj chociażby żołnierze, którzy walczą na Ukrainie, walczą o swoje domy, o swoich bliskich, o swoją ojczyznę, żeby wróg nie kradł, nie rabował i tak dalej ich ziemi. Ale to jest ograniczone umieranie. Tylko jeden był zdolny i mógł umrzeć za wszystkich. Tylko jeden mógł umrzeć w taki sposób, żeby nas zbawić i uratować. Więc to słowo podkreśla jego wyjątkowość, jego jedyność, jego wspaniałość. I w pewien sposób, to jest innymi słowy powiedziany fragment z Ewangelii Jana, 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Syna jednorodzonego. Ci, którzy się nawracają do Boga, stają się dziećmi Bożymi, ale my nie jesteśmy jednorodzonymi. Jednorodzony jest tylko Jezus Chrystus. On jeden, który miał tę moc, miał to pragnienie, żeby umrzeć za wszystkich. I to słowo za wszystkich przynajmniej mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, skoro jeden umarł za wszystkich, to znaczy się, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że wszyscy potrzebowaliśmy, żeby ktoś za nas umarł, żeby ktoś nas uratował od naszych grzechów, od zguby wiecznej. Więc Chrystus umarł za wszystkich, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. To po pierwsze, ale po drugie, słowo, że umarł za wszystkich, oznacza, że umarł za każdego. Że nikt z tego nie jest wyłączony, że nikt nie jest tym nieogarnięty, że może ktoś mógłby sobie pomyśleć, że ktoś inny tak, za niego Jezus mógł umrzeć, ale już za mnie nie, ja jestem za bardzo zły, ja jestem gorszy. Nie, to nieprawda. Jego ofiara obejmuje każdego, bo on umarł za każdego, za ciebie i za mnie. Umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. I co to znaczy? Najlepiej się Słowo Boże tłumaczy Słowem Bożym, więc przeczytam inny fragment Słowa Bożego z listu do Rzymian, który już konkretnie mówi o chrzcie. 6 listu do Rzymian od 3 wersetu. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, mając świadomość, że zbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie dla tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Więc wszyscy umarli. To znaczy, że przez chrzest jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć. I jak Paweł kończy ten fragment, odtąd ten, kto jest zanurzony przez chrzest śmierci Jezusa Chrystusa, powstaje do nowego życia i zaliczaj siebie do tych, którzy umarli dla grzechu. Więc wszyscy umarli, którzy stwierdzili, że jeden umarł za wszystkich. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. I te słowa wytyczają zupełnie nowy kierunek w życiu. Odtąd ten, który uwierzył w Chrystusa, już nie żyje dla siebie, ale żyje dla Boga w Chrystusie Jezusie. Nie żyje dla siebie, bo tak naprawdę wszystkie problemy człowieka czy ludzkości biorą się stąd, że ludzie żyją dla siebie, że zboczyli z drogi Bożej i zeszli na własną drogę, odwrócili się od Boga. I życie dla siebie koniec końców prowadzi do zguby. I choćby ludzie pragnęli coś dobrego zrobić, choćby, nie wiem, system socjalistyczny pokazuje, że jakże wspaniałe idee, a do jakich potworności ludzie w tym systemie byli w stanie się dopuścić. Czy kapitalizm, gdzie pieniądz wyrósł nad człowieka, czy nawet demokracja, która wydaje się być najlepszym systemem, ale kiedy się temu dokładnie przyjrzeć, to widzimy, jakże często prowadzi do zepsucia i zguby. Panowanie człowieka w swoim życiu prowadzi nas do zguby, ale poddanie się Jezusowi i Jego panowanie w naszym życiu przynosi życie, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I tylko w Nim jest życie. Jezus pewnego razu powiedział, że bez Niego nie jesteśmy w stanie nic trwale dobrego uczynić. Tylko w Nim, kiedy jesteśmy wszczepieni w Niego i z Niego czerpiemy, to możemy wydawać w naszym życiu owoce, które są wieczne i które nigdy nie przeminą i ich dobro nie okaże się tylko chwilowe, ale na zawsze. Więc dlatego dla chrześcijanina już nie żyjemy dla siebie samych. Jezus nie jest dodatkiem do naszego życia po to, żeby nam pobłogosławić w naszych pomysłach na samych siebie. Ale Jezus chce stać się królem naszego życia. Dlatego, że skoro tylko w Nim jest życie, On jest drogą, prawdą i życiem. Jest tą drogą, tym kierunkiem, który prowadzi nas do prawdy, która wyzwala i do życia, które jest wieczne. Albowiem kto wierzy w Niego, nie zginie, ale będzie mieć życie wieczne. Dlatego też nazwano uczniów Chrystusa chrześcijanami, czyli inaczej ludźmi Chrystusowymi. Dlatego, że Chrystus nie stał się dodatkiem do ich życia, ale stał się treścią ich życia. W sercu ich nie własny ja, powiedzmy, jest na tronie, ale Jezus stał się królem. Dlatego wyznanie chrześcijaństwa jest takie. Kto wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, że został zbudzony Jezus z martwych, ten będzie zbawiony. Więc panowanie Jezusa przynosi nam życie. I dlatego nie chcemy już żyć dla samych siebie, ale dla tego, który za nas umarł, umarł za nasze grzechy, ale też i zmartwychwstał dla nas, abyśmy mieli życie wieczne. To jest zupełnie nowy sposób życia, który realizuje się w oddaniu się, w miłości, która oddaje się. Tak jak On oddał za nas swoje życie, tak my chcemy oddać życie za Niego. Bo jeśli przenika nas miłość Chrystusa, to zdajemy sobie sprawę, że jak żyć bez Niego? Że nie wyobrażamy sobie już życia bez Niego. Panie, króluj w moim życiu, bo dokąd mam pójść? Przecież tak naprawdę tylko Ty masz słowa życia. I nie ma innej drogi. Jest tylko jedna droga. Jezus. I tylko w jednym jest tak naprawdę zbawienie. W Jezusie Chrystusie. Więc w pewnym psalmie 16 Dawid, który go pisał, wyznał: nie ma dla mnie dobra poza Tobą, Panie. On też doszedł do tego przekonania, że poza Bogiem nie ma dobra. Tylko Bogu jest dobro. I kiedyś zdarzyło się, że ktoś powiedział: nauczycielu dobry, a Jezus mu odpowiedział: nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Całe dobro jest tylko w Nim, dlatego nie ma prawdziwego dobra poza Nim. I dalej czytamy: tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Więc kto, tak jak czytaliśmy, że przez chrzest stary człowiek w nas umiera. Umieramy dla życia, którym jest nasze ja w centrum, które prowadzi często do egocentryzmu i egoizmu. A kiedy Jezus staje się w centrum naszego życia, powstajemy do nowego życia. I tak jak tutaj czytamy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. I to jest też obraz sztu, który mówi o tym, że kiedy człowiek jest zanurzony, to umiera dla starego życia bez Boga. A kiedy wynurzony zostaje z tej wody, to jest to obraz tego, że człowiek powstał do nowego życia. I podobnie jak ze ślubem jest, tak jest właśnie z chrztem, że chrzest, można siebie kochać, ale kiedy ludzie składają sobie przysięgę i stają się małżeństwem, to to jest taka kropka nad i. Bez tego to jest zawsze jakaś tak niedomknięte. I tak jak tutaj czytamy, że wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. I my dzisiaj również możemy w miejsce Boga, w miejsce Chrystusa głosić poselstwo, błagając, pojednajcie się z Bogiem. Jeśli nigdy ta miłość jeszcze Chrystusowa ciebie nie przeniknęła, nie dopuściłeś jej do swojego życia, albo może dopuściłeś, ale przez różne historie w swoim życiu w jakiś sposób oddaliłeś się od Boga, to dzisiaj jest dzień, w którym możesz na nowo, czy może po raz pierwszy, pojednać się z Bogiem. I to jest takie proste. Panie, w kilku prostych słowach można wyznać w modlitwie: Boże, ja chcę Ciebie poznać. Boże, również zgrzeszyłem. Wybacz mi, przyjmij mnie w swojej łasce. Oczyść mnie i zbaw mnie, bo ja sam nie dam rady. W kilku prostych słowach można to uczynić. I tak jak czytaliśmy, On umarł za każdego. I tak jak przypowieści o synu marnotrawnym, nie ma się co obawiać powrotu do Niego. On nie jest surowym ojcem, który skarci, który zbije i zagrzmi i powie: coś ty najlepszego zarobił, ja cię nie chcę widzieć. Precz mi stąd za to wszystko, coś żeś narobił. Nie. Tak jak ta przypowieść nam mówi, ojciec wygląda z daleka na syna marnotrawnego czy córkę marnotrawną. Z daleka. I nie po to, żeby ja ci teraz pokażę, ale po to, żeby wybiec naprzeciw. Wybiec naprzeciw nas, którzy to robimy. I chociaż syn chciał się tłumaczyć i powiedzieć: ojcze, wybacz mi, że odszedłem od ciebie, obraziłem ciebie i tak dalej, co wcześniej zrobił. Ojciec nawet nie pozwolił mu dokończyć tej jego wyznania, tej jego pokuty. Tylko chwycił go w ramiona, mocno przycisnął do siebie, przytulił do siebie. Taki jest Bóg. Więc jeśli nawet nabroiliśmy, zgrzeszyliśmy, oddaliliśmy się od Boga, On wciąż czeka, żeby nas przygarnąć, żeby przytulić, nie żeby nam wygarnąć, ale nas przygarnąć. Taka trochę gra słów, ale jakże inne znaczenie. On nam nie wygarnia, On nas przygarnia, przytula bardzo mocno do swojego serca. I daje, tak jak w tej przypowieści, pierścień i sandały na stopę, czyli przywraca nam godność. Już nie jesteśmy, tak jak w tej przypowieści, syn marnotrawny, świniopasami, czyli ludźmi, którzy upadli tak nisko, że niżej się nie da. Ale On przywraca nam godność synów i córek. Tak więc dzisiaj, za chwilę, będziemy przystępować do tej wspaniałej chwili, kiedy Ania i Róża przez chrzest zadeklarują i wyznają, że już nie chcą żyć dla siebie, ale dla Jezusa Chrystusa. Że bardzo świadomie podjęły taką decyzję, że też nie wyobrażają sobie życia bez Niego. I że chcą Mu służyć, chcą z Nim żyć, chcą, żeby stał się Jezus treścią ich życia. I tak jak powiedziałam na początku, Jezus też powiedział, że całe niebo się raduje, kiedy nawraca się jeden grzesznik. I ten obraz pobudza moją wyobraźnię. Lubię sobie o tym myśleć, że w niebie jest tak wielka dzisiaj radość, że my na ziemi jeszcze może tego nie potrafimy sobie wyobrazić. Jaką radość niesiecie w niebie. Każdy człowiek, który się nawraca do Niego. Że tam jest wesele dzisiaj, że tam aniołowie tańczą, pląsają, szaleją z radości. My jeszcze myślę, że dzisiaj często nie potrafimy się tak cieszyć na maksa, ale kiedy będziemy już wszyscy tam, to tam również wielu z nas nie pozna siebie samych, jak zobaczy, jak potrafi skakać aż do nieba z radości. Z radości z powodu zbawienia i tego, że nasz Pan Zbawiciel jest już na zawsze z nami, a my z Nim. Więc nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co żeście narobiły dzisiaj w niebie. Ale ta myśl przytula serce. Sprawia, że serce może poczuć się otulone, że jest ktoś, kto tak bardzo nas kocha i że w niebie wszyscy nas kochają i wszyscy nas wyglądają. Więc teraz będzie ten moment, że zanim przystąpimy do chrztu jeszcze, to Róża i Ania chcą podzielić się z nami swoim świadectwem. Która pierwsza? Róża. Zaprośmy i zachęćmy Różę.